drzwi się otworzyły i wracamy z powrotem do koronawirusa. Profesor Włodzimierz Gut, Państwowa Zakład Higieny przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No i co, mamy się bać, drżeć, nie wychodzić z domu, czy możemy żyć normalnie?
Na razie możemy żyć normalnie. Nie mamy rodzimych przypadków, czyli osób, które się zakaziły w Polsce. Mamy przypadki, które zakaziły się gdzie indziej, do Polski dotarły. Służby sanitarne wykonały benedyktyńską robotę wyłapania nie tylko z kim się zetknęły te osoby, ale jeszcze z kim się zetknęły osoby, z którymi zetknęły się te osoby. W związku z czym sytuacja jak na razie jest pod kontrolą. My się boimy przypadku, kiedy nie złapiemy w porę i będą przypadki, o których nie wiemy, gdzie się zaraziły.
Tylko takich przypadków się boimy, ale przecież wiemy, że ten wirus to jest taki błyskawiczny, tak? Patrzyliśmy, co dzieje się, co
no,
działo się...
No nie jest taki błyskawiczny. Te kilka dni jednak potrzeba i jest to czas, że powiedzmy, żeby wykryć ewentualne kontakty, izolować te kontakty w formie kwarantanny, izolować kontaktów w formie nadzoru i to wszystko.
Wiemy, że jak reagują. Czy pan profesor się dziwi, że samoloty przestają latać, że Włosi zamknęli cały region i uznali, że to jest region, do którego nie można przyjeżdżać i z którego nie można wyjeżdżać? Czy pan, że giełdy na świecie zareagowały z spadkami, czy to dziwi pana profesora, czy też nie?
Nie. Nie dziwi mnie, ponieważ w dzisiejszych czasach informacja ma to do siebie, że trafia do wszystkich, nie tylko do fachowców. W związku z tym wywołuje różne reakcje. Czasami jest to dobrze, czasami źle. Włosi zareagowali, powiedzmy, z pewnym opóźnieniem. Jeżeli chodzi o linie lotnicze, no to cóż, to Włosi, Francuzi i Anglicy powinni jako pierwsi uruchomić wszystkie procedury ochrony własnego terytorium i innych terytoriów, które nie mają granic przecież. No i w tym momencie Włosi, jako ten kraj pierwszej linii, z czego powinni sobie zdawać sprawę, zareagowali późno.
Za późno, czyli my, Rzeczpospolita, takiego włoskiego opóźnienia nie ma.
Jeżeli myśmy analizowali procedury i sprowadzali wszystko na 2 tygodnie przed Włochami, to wygląda śmiesznie, prawda? My kontaktu z tymi regionami nie mieliśmy. Pośrednie przez nasze linie lotnicze latały do innych miast, a mimo to myśmy uruchamiali, zresztą nie tylko my. Większość krajów uruchamiała wcześniej niż Włosi. I to zaskoczyło. Włosi nas zaskoczyli, powiedzmy sobie szczerze.
Czyli gdyby Włosi byli dobrze przygotowani, to byśmy teraz byli...
To my byśmy nie mieli kłopotu, tak rzecz nazwijmy po imieniu.
No ale ten kłopot jest, to nawet minister zdrowia powiedział, że musimy się spodziewać teraz takiego lawinowego przyrostu liczby osób zarażonych.
W momencie, kiedy ja obserwuję dzienne statystyki zakażeń, to akurat aż tak złej sytuacji nie widzę. Zaczęła się sytuacja od 6, 6, 7, 8 stabilizować. Na świecie jako taka. W Chinach właściwie już obserwuje się wyraźny spadek w stosunku do poprzedniego dnia liczby zachorowań. No oczywiście u nich się zaczęło, więc przy prawidłowej akcji u nich się powinno skończyć, mimo że jest to kraj wielokrotnie większy. Jeżeli chodzi o wskaźnik taki, który się najczęściej w takim wypadku obserwuje, to co warto wiedzieć, że wskaźnikiem jest ilość zachorowań na milion mieszkańców. Właściwie my liczymy zawsze na 100 tysięcy, ale w tym wypadku na milion, bo ładniej wygląda. I niech pan zwróci uwagę, że w tej chwili liderami to jest Korea Południowa i Włochy. Dwa kraje, które są liderami w ilości zachorowań. Chiny już się przesunęły właściwie w okolice, w których znajduje się Szwajcaria, Norwegia, Belgia. Te kraje z kolei, no to jest wynik tego, że Włosi praktycznie zaczynają się zbliżać do pozycji. Są na drugim miejscu po Korei Południowej.
Wprawdzie to nie są zawody sportowe, ale w zawodach sportowych Włosi oczywiście lubią wygrywać. Panie profesorze, czy to jest tak, że ten...
Nawet mają tutaj szansę, jeżeli w tej chwili ze względu na opóźnienie te procedury, które wdrożyli, nie przyniosą aż takiego oczekiwanego efektu.
Panie profesorze, czy ten rodzaj alarmu, który jest na świecie, jest uzasadniony, czy też nie?
Co pan ma na myśli? Pojawił się nowy wirus, dobrze by było sobie z nim poradzić, żeby zniknął tak jak SARS, jak MERS, gdzie nie słyszy pan w tej chwili żadnych historii, że coś się dzieje, no ale się działo. Ten ma większą, jest łagodniejszy, ale ma za to większą liczbę. Dalej sięgnął, jeżeli chodzi o ilości zachorowań. Ale w skali świata, bo w tej chwili przekroczył już 110 tysięcy, właściwie prawie zbliża się do 112 tysięcy. Być może w tej chwili, kiedy rozmawiamy, to on tą liczbę przekroczy. To nie jest dużo. Tak samo jak te prawie 4 tysiące zgonów, też to nie jest na to wielkie w skali świata. No w końcu Warszawa dziennie ma około 50 zgonów. Tylko że z różnych powodów. Tu przyczyna jest dość określona. Problemem jest to, jak skuteczne potrafią poszczególne państwa podjąć działania, bo one są identyczne we wszystkich krajach, mówiąc szczerze, bardziej zależy od sytuacji w danym momencie, włącza się gotowe już procedury, bo tak i tak wygląda sytuacja. Czy to da wynik? W Chinach dało. Czy u nas da wynik? Zobaczymy.
No dobrze, panie profesorze, ale gdyby tych procedur wszystkich nie było, to co by się działo, co by się stało?
No mielibyśmy zamiast 100 tysięcy w tej chwili, powiedzmy, w granicach 1-2 milionów zachorowań na świecie, co też nie jest żadną wielką rewelacją, tyle to my mamy grypy w Polsce.
I patrząc na statystyki, to gdzieś widziałem, że na świecie na grypę umiera co minutę jedna osoba.
Zgadza się. No, ale tam to już jest, jeżeli byśmy nawet włączyli procedury, to już jest wszędzie prawie że równo rozprowadzone. W związku z tym one by nie zadziałały. Tylko to nie znaczy, że my mamy chcieć następnego wirusa, czy kolejnego następnego, który się kiedyś pojawi.
A skąd ten wirus się wziął, panie profesorze?
Dokładne analizy to pewnie będą, jak się sprawa skończy. A w tej chwili to tak. Wirusy nietoperzy jednak się trochę różnią. Ci, którzy kochają się w nietoperzach, to mówią, że przez łuskowca. Niektórzy kwestionują łuskowca. Ja się zgadzam, że łuskowiec, ponieważ sekwencje wirusów z łuskowców i człowieka z tej nowej epidemii są bardzo zgodne.
Łuskowiec. Nigdy nie widziałem łuskowca. Nie wiem, jak wygląda.
To jest taki sympatyczny ssak, różniący się tym, że ma łuski zamiast sierści. Trochę mrówkojada przypomina, ponieważ żywi się mrówkami. I występuje w tej chwili prawie na wyginięciu na obszarze Chin i Półwyspu Indokińskiego.
I to ten łuskowiec, taka jest
teza. Tak, on ma jednego pecha. Ponieważ łuski to trochę coś innego niż sierść, to ktoś sobie wymyślił, że jest to panaceum na wszystkie dolegliwości, w związku z tym jest tępiony. prawie jak nosorożec, z powodu przypisanych mu cudownych właściwości.
A teza, że ten wirus powstał w laboratorium, jest obecna jeszcze w normalnej dyskusji, czy już nie?
Nie, wirus jest w środowisku. To jest zoonoza, pochodzi od zwierząt. Moderna laboratoria to taka jedna z większych teorii spiskowych. Nie wiem, kto czy co, dlaczego to szerzy. Podejrzewam, że byłby ciekawy, żeby Chińczycy podali do publicznej wiadomości, co w takich laboratoriach mają i co robią. Z całkiem innych powodów tego się nie podaje, bo to jest laboratorium pracujące z najgroźniejszymi patogenami. Jak widać, ten aż tak groźny nie jest.
A to pytanie takie, które każdy może sobie postawić, czyli czy można dwa razy zachorować na koronawirusa, na tego koronawirusa?
Chorzy, którzy przechorowali, mają przeciwciała neutralizujące wirusa. To już wiemy, bo to wystarczająco dużo czasu, żeby sprawdzić. Z kolei metody, którymi my wykrywamy, które używamy do diagnostyki, nie wykrywają żywego wirusa. Wykrywają jego materiał genetyczny. W komórkach organizmu po zakażeniu materiał genetyczny może przetrwać dość długo i przy następnej chorobie go możemy wykryć. Czy to znaczy, że ta choroba powstała z powodu koronawirusa, czy z innych?
A powiedział pan profesor, jak się leczy. A jak się leczy tego koronawirusa?
Nie leczy się. Człowiek leczy się sam. Stąd jest ten problem, że osoby najbardziej narażone są osoby, które już mają inne choroby. My możemy przy pomocy medycyny dać szansę, czyli podtrzymać wszystko. Jak coś się psuje, to podpieramy. Ale wyleczyć się musi sam.
A jak pracę nad szczepionką?
Pracę nad szczepionką. Szczepionka to bardzo ładnie brzmi, tylko że po to, żeby uzyskać skuteczną szczepionkę i bezpieczną szczepionkę, trzeba przeprowadzić szereg eksperymentów. Oczywiście można zastosować stare metody, namnożyć wirusa, zatłuc byle czym, podać i albo zadziała, albo nie zadziała. Skutki mogą być równie niebezpieczne jak sama choroba. To była historia. Teraz szczepionki robi się całkiem inaczej. Ale trzeba je bardzo starannie zweryfikować. A to wymaga lat, wcale nie dni.
Czyli nie ma tak.
Oczywiście optymista, który pracuje nad szczepionkami, będzie krzyczał, że ja za miesiąc, dwa, cztery, pięć otrzymam szczepionkę. Dla SARS-u nie ma, dla MERS-u nie ma, a te same odgłosy były.
Czyli krótko mówiąc, organizm sam się musi uleczyć, żeby wyzdrowieć z koronawirusa. Dwa razy nie można się zarazić. Kolejny przypadek, to jeszcze panie profesorze tylko powiem, że kolejny przypadek koronawirusa w Poznaniu. Jeszcze liczymy te przypadki, że to jest...
Na razie powiem tak, jeżeli weźmiemy liczbę zachorowań na milion mieszkańców, bo to jest taki wskaźnik, to do poziomu 1 jeszcze nam trochę brakuje. To będzie, jak będzie gdzieś około 38-40 przypadków w kraju. A jest to poziom tak zwany, uważany za nic się nie stało. Przyszedł, ale jest pod kontrolą. Kiedy przekroczy 1 na 100 tysięcy, czyli 10 na milion, wskazuje, że najprawdopodobniej już jest jakiś drobny problem.
Jeszcze...
Nie wiem, bo akurat mam przed sobą tabelę wszystkich krajów, gdzie go stwierdzono. W tej chwili to mogę powiedzieć, że poza Koreą i Włochami, którzy są liderami bezwzględnymi, Chiny znalazły się już na poziomie mniej więcej 1/3 tego, co ma Korea i tego, blisko tego samego w stosunku do Włoch. A z pozostałych krajów pewien problem. To Szwajcaria, która ma sporo jak na swoją ludność, czy Norwegia. Tu zaskoczę. Ale tak to praktycznie prawie każdy kraj z tych naszych europejskich jest powyżej tych 10 na milion.
Panie profesorze, to na zakończenie jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, ile ten koronawirus waży?
To znaczy?
No ile jest, czy on ma wagę w ogóle?
Nie, no to jest poza organizmem człowieka cząsteczka. No jeżeli panu bym rzucił hasłem, że jest to cząsteczka chemiczna zawierająca powiedzmy milion węgla i tak dalej, to wcale nie skłamał, tylko to nic nie powie. To jest dla chemika takiego bardzo czystego. Bo to jest martwa cząsteczka poza żywą komórką. Od razu się musimy umówić co do tego. Cechy życia przejawia tylko i wyłącznie w komórce żywej i to jeszcze takiej, która pozwala na namnażanie, wcale nie w każdej. Stąd jest problem, bo jeżeli trafi do komórki, która nie pozwala i poleży tam dłużej, to możemy go wykryć po bardzo długim okresie czasu. Ale on nie jest w stanie wtedy wywołać żadnej choroby.
To pierwsze pytanie, z przyjemnością bym dodatkowe był, czyli to jest o ten węgiel bym się popytał, ale może nie teraz. Teraz bym panu profesorowi zadał pytanie o te tak zwane prywatne. Czy pan profesor, wiedząc tyle na temat koronawirusa, robi specjalne zakupy? Czy boi się pan tego koronawirusa, czy też nie?
Wprost przeciwnie, mam pustą lodówkę, ale to nie jest wina koronawirusa, tylko mediów, bo nie miałem kiedy zrobić zakupów.
Jeżeli będzie potrzeba, natychmiast zaapelujemy do słuchaczy Radia Wnet, żeby
nie,
pomogli.
Nie, poradzę sobie z tym. Naruszyłem trochę prawo bankowe, dałem kartę dzieciom i w końcu zakupy są.
Oby. Tak? Jednak zaufanie jest najważniejsze, to o tym wiemy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo. Dziękuję.
Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, Państwowy Zakład Higieny, był gościem Popołudnia Wnet na zegarze 16:50.